nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który od 25 marca 2021 roku znajduje się w zakładnikach białoruskiego dyktatora. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Aleksander Łukaszenka grozi światowi rosyjską bronią jądrową.
Białorusini nie wyrażali zgody na umieszczenie broni jądrowej na Białorusi.
Impreza kulturalno-społeczna Jednaj się w Warszawie.
Kierunek tego wydarzenia, łączenie naszych dążeń do demokratycznej Białorusi.
35 lat temu odkryto miejsce masowego pochówku ofiar NKWD w Kuropatach.
Cały naród białoruski wszystko to zrozumiał i zaczął walczyć o swoją wolność.
Noc przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych salw. Dławię się słowa.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Wciąż nie wiadomo, do której kolonii karnej trafi działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Po odrzuceniu apelacji od wyroku dziennikarz miał być przewieziony z Grodna do jednego z 15 białoruskich więzień o zaostrzonym rygorze. Najprawdopodobniej dowiemy się o tym dopiero, gdy rodzina otrzyma od niego pierwszy list. Polak został skazany na 8 lat pozbawienia wolności według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi. Jednak w rzeczywistości działacz zajmował się zachowaniem polskości w kraju. Reżim Aleksandra Łukaszenki obecnie prowadzi antypolską politykę, a Andrzej Poczobut stał się jej zakładnikiem, twierdzi sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn.
Wszelkie działania reżimu Łukaszenki przeciwko Andrzejowi Poczobutowi traktujemy jako formę politycznej represji na osobie, która została przez reżim uznana za wroga. Wszystkie te działania są działaniami bezpodstawnymi i bezprawnymi.
12 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia nominacji programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej 2023. Złotym laurem Mistrzów Mowy Polskiej nagrodzony został więziony od ponad 2 lat Andrzej Poczobut. W uzasadnieniu wyróżnienia Akademia Mistrzów Mowy zaznaczyła, iż zostało ono przyznane za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny. Ukraina prawie 500 dni znajduje się pod nieustanną agresją Rosji. Najeźdźca codziennie ostrzeliwuje miasta, trafiając w budynki mieszkalne oraz zabijając niewinnych ludzi. Tymczasem siły zbrojne Ukrainy już rozpoczęły długo oczekiwaną kontrofensywę na kilku kierunkach i mają już pewne zdobycze terytorialne, powiadomił w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Agresor stracił w tej wojnie około 220 tysięcy swoich żołnierzy, a jedynym sojusznikiem wciąż pozostaje reżim Aleksandra Łukaszenki. Niedawno dyktator ogłosił, że na Białoruś zaczyna docierać od Rosji taktyczna broń jądrowa. Jak stwierdził, niektóre bomby są 3 razy potężniejsze niż te, które zostały zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki. Oprócz tego zapowiedział, że bez wahania je użyje, gdy stwierdzi, że państwu grozi niebezpieczeństwo zewnętrzne. Takie wypowiedzi Łukaszenki świadczą tylko o tym, że jest on gotów na wszystko, uważa przedstawicielka białoruskich sił demokratycznych Alina Kołszyk.
Będziemy się starać alarmować całą społeczność międzynarodową i potrzebować działań bardzo zdecydowanych ze strony naszych partnerów Unii Europejskiej, ze strony Polski, ze strony Stanów Zjednoczonych na te działania dyktatora. Białorusinie nie wyrażali zgody na umieszczenie broni jądrowej na Białorusi. To jest pogwałcenie prawa międzynarodowego. I my będziemy walczyć z tym. Białoruś powinna być wolna, na Białorusi nie powinna być broń jądrowa.
Plan rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej został ogłoszony przez Putina w wywiadzie dla telewizji państwowej 25 marca. 2 miesiące później Kreml zakomunikował, że podpisał z Mińskiem umowę o rozmieszczeniu broni na Białorusi, która stanie się pierwszym krajem po upadku Związku Radzieckiego posiadającym rosyjską broń atomową. Jednak w Kremlu nie potwierdzono o przekazaniu Łukaszence kontroli nad nią. W Warszawie odbyło się impreza kulturalno-społeczna Jadnajsia. Wydarzenie zostało zorganizowane dla obywateli Białorusi, na których czekali stoiska oraz prezentacje inicjatyw społecznych, panele dyskusyjne i występy białoruskich muzyków. Uczestnicy to w większości polityczni uciekinierzy oraz były więźnie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Podczas imprezy mogli poczuć wsparcie podobnie myślących ludzi, uzyskać pomoc i dołączyć do białoruskich inicjatyw oraz porozmawiać z ekspertami i politykami. Wydarzenie odwiedziła m.in. liderka białoruskich sił demokratycznych Swiatłana Cichanouska, która wzięła udział w dyskusji o możliwościach wspierania więźniów politycznych, jednym z których jest jej mąż Sergiej, skazany przez białoruskie władze na 18 lat więzienia. Także omawiano pytania dialogu między Białorusią a Ukrainą oraz sytuacji białoruskiej diaspory w Polsce. Po 2020 roku wielu Białorusinów zaczęło interesować się życiem społecznym oraz własną kulturą. Tu, w Warszawie, mają możliwość odkryć dla siebie coś nowego, mówi jeden z organizatorów imprezy, Aleś Lapko.
Samo wydarzenie się nazywa Jadnajsia, łączymy się dlatego, aby wskazać taki główny nurt, kierunek tego wydarzenia, to znaczy łączenie naszych dążeń do demokratycznej Białorusi, wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, białoruskiego i Białorusinów za granicą.
Obywatelskie obywatele Białorusi są drugą po Ukraińcach najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce. Po ostatnich wyborach prezydenckich odbyło się już kilka fal migracji. Według wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wącika tylko w 2022 roku w wyniku represji Polska przyjęła 70 tysięcy obywateli Białorusi na podstawie wiz humanitarnych lub ochrony międzynarodowej. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
3 czerwca 1988 roku w tygodniku Literatura i Sztuka ukazał się artykuł Zianona Pazniaka i Eugena Szmygalowa Kuropaty – Droga Śmierci. Z tekstu po raz pierwszy szerokie grono ludności kraju dowiedziało się o fakcie masowych egzekucji obywateli przez funkcjonariuszy NKWD. To miejsce, w którym są pochowani dziesiątki tysięcy ofiar stalinizmu, w tym Polaków, stało się jednym z najboleśniejszych stron w historii narodu białoruskiego, mówi odkrywca masowego pochówku w Kuropatach Zianon Pazniak.
Dla mnie to miejsce jest bardzo znaczące. U mnie takie przeczucie i było wtedy, i teraz, że Pan Bóg mnie pomagał w tej sprawie. To bardzo było ciężko w tych Sowietach coś zrobić, ale udało się. I ja wtedy, w 70-tych latach, myślałem, że jak to wszystko będzie, jak ludzie wszystko dowiedzą się, jak zrobimy wielki krzyż na 7 metrów, jak całość ludzka w Mińsku przyniosą na barkach ten krzyż i postawią, i będą tam i księża, i będą tam msza święta, i wszystko to dla całej Białorusi będzie wiadomo. To takie były marzenia. Wszystko tak się stało. Taka sprawa, że cały naród białoruski wszystko to zrozumiał i zaczął walczyć o swoją wolność, o niepodległość, zaczął walczyć z komunizmem. Jakoś to stało takim, no, zruchem, dlatego że ludzie zauważyli, że to była wielka niesprawiedliwość, że byli zabijani ludzie niewinni tylko za to, że oni byli dobre, że oni byli ludzie, że byli Białorusini tam i inne ludzie. I to bardzo ważne, że cały naród powstał za swoją godność, za swoją historię, za swoją ludzkość. I oto wszystko zrobili Kuropaty.
O jakiej ilości ofiar spoczywających w Kuropatach możemy mówić?
Badania naukowe, archeologiczne, które przeprowadził ja w latach 80-tych, i dokumenty pokazują, że w Kuropatach zabito, rozstrzelano i pogrzebano od 200 do 250 tysięcy ludzi niewinnych.
Reżim łukaszenkowski za wszelką cenę stara się, by schować prawdę o Kuropatach. Zdaniem pana, dlaczego?
No to prosta rzecz. Łukaszenko jest kagibista. To jest wróg narodu białoruskiego. On jego nienawidzi. I nie tylko białoruski, on nienawidzi całe człowieczeństwo. Dla niego i Litwini, i Polacy, i Ukraińcy. Także on zniszczył groby i polskie, i białoruskie, i Kuropaty. To taka osoba, to taki przestępca, który nie może istnieć i robić inaczej, jak wyprowadzić z głębi swojej natury nienawiść do wszystkiego. Także to jest jego polityka. To taki jest człowiek. No, jak Putin też. No, co to znaczy Putin? To normalny człowiek. To jakiś potwór. No, potwory rządzą teraz. Tak i Łukaszenka. Jego odbieramy my jak jakaś potworna osoba, która nienawidzi naród białoruski, wszystkie narody nienawidzi i działa na rzecz przeciwko całemu narodu. I rzeczywiście, że taka osoba nie ma żadnej empatii, żadnego poczucia, zrozumienia, co to znaczy represje, co to znaczy groby w Kuropatach. Także no, mamy sprawę z taką osobą, która musi być ukarana przez sąd.
Czy wśród zabitych przez NKWD w Kuropatach byli Polacy, na przykład oficerowie Wojska Polskiego?
Archeologia to nie potwierdziła. Nie ma żadnych wojennych szczątków, żadnych. Ni sowieckich, ni polskich, nijakich nie ma. Jest groby po 1939 i tam jest napisy w języku polskim. To widocznie Polacy byli. Nie tylko Białorusini, ale byli Polacy, to nie wątpię w tym. Ale nic z tego, żeby pokazywało na jakieś wojenne szczątki, tego nie ma. Ja mam takie zdanie, że może i rozstrzelano gdzieś tutaj, tylko nie w Kuropatach. Może w Parku Czyliskimcew, tam też było wielkie rozstrzelanie. Ale to wszystko zgładzili, zrujnowali z ziemią, zasadzili tam drzewka, tam krzaki różne. I nie wiadomo, gdzie tam miasto tam jest, ale tam dużo ludzi rozstrzelano. Może tam. I ja myślę, że prawda jeszcze wyjdzie na górę.
Czym stały się Kuropaty dla pana i dla narodu białoruskiego?
Kuropaty jest miejsce genocydu, ludobójstwa narodu białoruskiego i symbol strasznej historii i jest symbol, który wzywa do tego, żeby to wszystko pamiętać i żeby walczyć z tym złem za wolność, za niepodległość, za człowieczeństwo. O jakim symbolem jest Куропаты? To jest bardzo ważny symbol w naszej historii i w naszej przyszłości też.
Na kiepskich zdjęciach okruchy dawnych dni, czyjaś twarz, zapomniana twarz, w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech. Czyjaś twarz zapamiętana, mijają dni, ludzie na nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Dziewczyny ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z dni. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie, zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Światło w oknie. Ludzi dobrych i złych wciąż przynosi wiatr. Ludzi dobrych i złych wciąż zabiera mgła. I tylko ty masz tą niezwykłą moc, by zatrzymać ich, by dać wieczność im. Pomyśl choć przez chwilę, podaruj uśmiech swój tym, których napotkałeś na jawie. Światło w oknie, zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Światło w oknie.
Już za chwilę w programie Z Nadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Jana Borysiewicza Krysia. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o legendarnym królu Rzeczypospolitej Saulu Walu, bajki o którym kiedyś znało każde żydowskie dziecko w Polsce. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Chochoły oraz ich przybojowym utworze Amor Akysz.
Losy bohaterów niezłomnych.
Podporucznik Jan Borysiewicz wiedział, że przegrany wrzesień 1939 to dopiero preludium walki o niepodległość, która będzie się toczyć w innych warunkach, ale będzie trwać. Z Paryża nadchodziły drogą radiową komunikaty o tworzeniu się Wojska Polskiego na obczyźnie. Tymczasem Sowieci, którzy zajęli Nowogródzkie wraz z całymi ziemiami wschodnimi, ale także Łomżą czy Zambrowem jako zachodnią Białorusią, rozpoczęli już pierwsze aresztowania ziemian, urzędników i rzecz jasna oficerów Wojska Polskiego. Jan postanowił przedostać się na zachód, do odtwarzanej Armii Polskiej. Niedaleko od Wasiliszek była granica z formalnie jeszcze niepodległą Republiką Litewską, która w tak zwanym prezencie od Stalina ochoczo przyjęła Wilno i część polskiej Wileńszczyzny. В овым часе на тэрыторыю Літвы Ковінскай прыбывало вельу офіцэраў і жаўнежы войска польскіго, пробуёнцых ще пшадостаць до Францыі. Граніцы мензы ЗСРС, а Літваў, як кольвек з чыжонаў, пшакрачаў нелегальне сеткі осуб, пробуёнцых вырваць, чы то попросту з савецкай зоны, бы унікнуць арэштавання, чы то власне пшэз Літвы достаць на Заход. Околічнасці перегранацыі, зрэшту неуданай, Яна Борусевіча до арміі польскай ва Францыі, са няясны. Правдоподобні ясеняў 1969 року удаў муся пшадостаць до Вільна. Найправдоподобній стамтунт хцяў далончыць до аддзяву польскіх на Заходзе, якім способам, не вемы. Невыключоны, жа Вільня звянзаўся юж з польскаў конспірацыяў. В каждым разе в другім квартале 1940 року достаўся в рэнце Советов. Осадзонаго в вензеню в Барановичах, пшэшэт там цэнчкі следство. Як оповядаў пузней, юж за немецкі окупацій брату і ойцу, помогу му вувчас єден з функціонарюшы НКВД, ктуры не ведзець чэму, можа тарганы выжутамі сумення, повтажаў, не прызнавайся, если ся прызнаш, то по тобе. Збаранович вцёнж без выроку зостаў прынесёны до Бжэсця. Дотрываў там до атаку немцов на Звёнзак Савецкі в чэрцу 1941 року. Большевіцы эвакуавалі вензене. Так званая эвакуацыя полягала на тым, жэ панзону выцянчоных арештантов, а чі з них, кто же не мелі сіў ісць, былі добіяні з чалым в потыліце. Ян, враз з чэма таварышамі недолі, постановіў прыснуць. Удалося чэм, яднаго з них, польскіго татара з-под Ліды, досенгла савецка куля. Шчэнсліве цала тройка оцалявых дотарла додому. Розпачалася колейна, тым разам немецка окупація. Немаль от пачонтку, по заянчу крэсу пшэз немцов, розпачалася на ново праца конспірацыйна. Ян Борисевіч быў єдным з першых, ктуры вступіў до арміі краёвай в Лідзе. Прысягу зложыў юж в 1941 року. Рок пузней сам адбіраў прысягу от свайго младшаго і єдынаго брата Міхала. До конспірацій правдоподобне прыймаваў го прыяцель і єдын з першых партызантов зямі Новогрудскай, поручнік Ян Скорб, пушчык Борына. Ян прыёў псевдонім Крыся. От таго моменту для товаришы броні стаяся Крысяў, для подвладных комендантам Крысяў, а пузней, юж за колейнай окупацій савецкай, мстителем. Об'яў посады лесничэго в лесничувце Чашча. В паздірніку 41-го зостае мянаваны довудцу Плютону в компанії конспірацыйнай Васілішкі Паствіско. Компанію доводзіў в тым окресе подпоручнік Францішек Станкевіч Алінта. Крыся забегаў о утворэнні аддзялу лясного яшчэ на тэрэне компанії Паствіско. Было то надлуго пшэд выйсцем в поле першых аддзялов партызанскіх АК на Новогрудчызне. В тым часе на Новогрудчызне дзялала єдыня мала групка подпожанткована поручнікові Пушчыкові. Вітольд Скорб, брат Пушчыка, реляціонує. Крыся не раз длуго чекав на прыєнце у В'яслава. В'яслав не живів до нього симпатії. Допіро комендант окренгу Новогрудського Борсук, Ян Шульц Вальянуш Шляскі, зазволів на зорганізування чинної партизантки і визначив му терен по заходній стороні од Ліди. Ведук реляції Олександри Неділько, Крыся узгоднів справи утворення отдзялу з подполковніком Борсуком. Ясеня 1942 року Ян Борисевич зостає одволаний до диспозиції команди окренгу. Прибыва в Лідзе, зач настэмпне 3 тыгодні в мясцовості Ів'є у Яна Янкевіча псевдонім Волга. Ведлук господажа стонт вырушыў організоваць аддзял. До диспозиції приготовуюнцего сятка конспірацыйнов в północно-заходній часті повяту Лідзкего Крисі зостає отданий подпоручник Алінта, былий комендант осіродка Паствіско. На дзесь кончимы оповядаць о лёсі польскіго бухатэра зямі Лідзкай Яна Борисевіча псевдонім Крыся. Жэбы даведзяцца венцэй о польскім падзем'ю дзяваёнцым на тэрэнах спаўчэснай Беларусі, запрашам і панцтва да слухання праграму з наднемнай баразыны за тыдзень.
miliony osób, miliony osób, miliony osób, miliony osób. Idziemy przez las, idziemy przez las, idziemy przez las, idziemy przez las, miliony osób, miliony osób, miliony osób, miliony osób.
Polskie podróże na Białorusi.
Rzeczpospolita u szczytu swojej potęgi była domem dla wielu narodowości, między innymi Żydów. Swoje dobre położenie i wiele przywilejów tłumaczyli oni często za pomocą legend o jednej bardzo wpływowej osobie. Witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z postacią Saula Vala, legendarnego żydowskiego króla Rzeczypospolitej. Saul Vall, znany też jako Saul Judicz, a właściwie to Saul Katzenelenbogen, to niewątpliwie postać historyczna, choć otoczona wieloma mitami i legendami. Jego historia, ważna dla polskich Żydów i przekazywana z pokolenia na pokolenie, ma jednak kilka stałych wątków. Pierwszy z nich to sposób, w jaki Saul stał się osobistym bankierem rodu Radziwiłłów. Otóż Saul urodził się we Włoszech, w Padwie, około 1541 roku. Stąd pewnie jego drugie imię, Vall, to może być zniekształcone słowo Włoch. Pochodził z rodziny uczonych talmudystów, jego dziadek i ojciec byli rabinami Padwy i posiadali wysoki autorytet w świecie żydowskim. Po uzyskaniu przez Saula świeckiej edukacji rodzina zdecydowała, że warto mu się udać do dalekiego kraju na wschodzie, do miasta Brześć Litewski, gdzie znajdowała się znana i ceniona jesziwa, żydowska szkoła religijna. To były fakty, a teraz czas na pierwszą legendę o Saulu Vallu. Według niej książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Czarny udał się z pielgrzymką pokutną do Włoch. Już tu należy zaznaczyć, że do końca życia książę był przekonanym zwolennikiem reformacji i nie powrócił do kościoła katolickiego, ale po to są legendy, by opowiadać o rzeczach niemożliwych. Według tej opowieści Radziwiłł podróżował w przebraniu żebraczym i przypadkowo przystanął w Padwie obok domu rodziców Saula. Tamci zaprosili go do środka i nakarmili, a także proponowali nocleg. Gdy książę dowiedział się, że syn gospodarzy studiuje w Brześciu, obiecał odnaleźć go i wspomóc w karierze. W drodze powrotnej Radziwiłł nakazał, by wszyscy rabini wraz z uczniami wychodzili mu na spotkanie. I tak w Brześciu faktycznie spotkał Saula, którego portret widział w domu jego ojców. W drodze powrotnej Radziwiłł nakazał, by wszyscy rabini wraz z uczniami wychodzili mu na spotkanie. I tak w Brześciu faktycznie spotkał Saula, którego portret widział w domu jego rodziców. Zagwarantował bystremu i już dobrze wyedukowanemu młodzieńcowi swoją protekcję, a także zorganizował mu ślub z córką brzeskiego Żyda, drukera Deborą. Ta legenda tłumaczy niespodziewaną i szybką karierę Saula Wala, o początkach której nie mamy informacji. Wiemy jednak, że już będąc bogatym, miał bowiem pozwolenie na pobór cła, w 1578 roku dostaje od króla Stefana Batorego przywilej na wydobycie soli i na wyłączną sprzedaż jej na całej Litwie. Nie przypadkiem mówiono, że dynastia potomków Saula wyszła z soli. Wkrótce Saul stał się członkiem zarządu Kachału Brzeskiego, a dalsze jego sukcesy są związane z osobą kolejnego króla Zygmunta III Wazy. I to akurat miejsce na drugą legendę o Saulu Walu, legendę o jego królewskim panowaniu. Legenda ta mówi, że po śmierci Stefana Batorego szlachta długo nie mogła wybrać nowego króla. Mniej więcej równe poparcie mieli Maksymilian Habsburg i Zygmunt III Waza. Wtedy zaproponowano Radziwiłłowi tytuł króla tymczasowego, ale on odmówił, proponując powierzyć tę rolę Saulowi. Tak według legendy pojawił się żydowski król, którego panowanie trwało tylko jedną noc. Podobno w ciągu tej nocy Saul zdążył wydać wiele przywilejów dla Żydów Rzeczpospolitej. Szczęście jest także ulotne, jak panowanie Saula Wala, to powiedzenie niemieckich Żydów dobrze podsumowuje legendę. W rzeczywistości jednak to właśnie po wyborze na króla Zygmunta III znaczenie i wpływ Saula wzrastają. Zygmunt nadał mu tytuł sługi królewskiego, pozwolił mu na otwarcie w Brześciu fabryki wosku, a także bezpośrednio od króla Saul uzyskał dla brzeskiego kachału przywilej w sprawie osobnego sądu żydowskiego, który miał wyłączność w rozstrzyganiu spraw pomiędzy Żydami, a także dostał pozwolenie na przebudowę synagogi w Brześciu. Miał też podobną własną pieczęć i złoty łańcuch z herbem, podrowane przez króla Zygmunta. Legendy o Saulu Wale odzwierciedlają realne fakty historyczne, jeżeli chodzi o stan prawny Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku. Faktycznie panowanie Stefana Batorego, a później Zygmunta III Wazy przyniosło wiele korzyści Żydom Rzeczypospolitej. Batory potwierdził wszystkie przywileje swoich poprzedników, a Waza jednym z pierwszych swoich dekretów objął opieką Żydów. Legenda zaś przypisuje to wszystko jednodniowemu panowaniu Saula. W pewnym sensie dla kolejnych pokoleń Żydów postać Saula Wala uosobiała pomyślność ich narodów Rzeczpospolitej sprzed okresu chmielniczyzny. Saul Wal zmarł około 1617 roku w Brześciu. Jego syn był wtedy tam rabinem, a później stał u początków Sejmu Żydów Litwy. Część jego potomków przeniosła się pokolenia później do Anglii, gdzie stali się założycielami kilku bogatych rodów. Zaś o Saulu Walu przypomniano sobie w 1838 roku, gdy wyburzano starą synagogę i odnaleziono w ścianie murowaną tablicę z napisem: Saul, syn Salomona Judy z Padwy, wybudował żeńską synagogę w pamięć o Deborze, córce drukera. Na tym żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne podróże historyczne.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o big beatowym zespole Chochoły oraz ich przebojowym utworze Amor Akysz. Chochoły należały do grupy najpopularniejszych stołecznych zespołów młodzieżowych lat 60. XX wieku. Formacja została założona w 1962 roku w Warszawie. Po 4 latach działalności, latem 1966 roku, część jej muzyków wraz z Czesławem Niemenem utworzyła grupę Akwarele. Zespół powstał z inicjatywy perkusisty Tomasza Butowta i gitarzysty Jana Getla przy stołecznym klubie harcerskim Sezam. Skład grupy uzupełniali gitarzysta Bogusław Poniatowski, pianista Mieczysław Salecki i gitarzysta o pseudonimie scenicznym Goofy. Przez krótki okres z Chochołami występował też gitarzysta Michał Morawski. Początkowo formacja wykonywała rock'n'rollowe standardy oraz utwory z repertuaru The Shadows i The Ventures. Pierwszy regularny skład zespołu wykrystalizował się w styczniu 1963 roku. Tworzyli go gitarzysta Andrzej Turski, gitarzysta Jan Getel, gitarzysta basowy Paweł Brodowski i perkusista Tomasz Butowt. Menedżerem formacji był Jerzy Rogowski. Przed szerszą publicznością Chochoły wystąpiły podczas drugiego Festiwalu Młodych Talentów w lipcu 1963 roku w Szczecinie. Udział w festiwalu spowodował zaistnienie amatorskich Chochołów na muzycznej mapie Polski. Wkrótce miejsce gitarzysty Jana Getla zajął Tomasz Jaśkiewicz. W styczniu 1963 roku grupa wzięła udział w pierwszym sympozjum piosenki harcerskiej w Przemyślu, gdzie wśród instruktorów znaleźli się muzycy z zespołu Czerwono-Czarni. Wiosną 1964 roku kierownikiem muzycznym grupy został saksofonista Wiesław Czerwiński. Jego dwie kompozycje, Twist z Białą Damą oraz Grażyna, zyskały sporą popularność. W czerwcu Chochoły wzięły udział w drugim Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu jako reprezentanci wytwórni Veriton. Na estradzie pojawili się soliści Mila Cylwik, Piotr Mix, Sylwester Masiok-Fiek oraz utworzony przez Wiesława Czerwińskiego chórek w składzie Anna Rusek, Barbara Rusek, Jerzy Cieślański, Bohdan Grzymała-Siedlecki. Sam zespół akompaniował też Krystynie Konarskiej i Randi. Jesienią 1964 roku, po odejściu solistów i Wiesława Czerwińskiego, wokalistami zespołu zostali Janusz Godlewski oraz Wojciech Gąsowski. Wówczas w repertuarze Chochołów, związanych teraz z klubem studenckim Stodoła, znalazły się kolejne przeboje rynku zachodniego. Zespół odbył też szereg tras koncertowych po większości miast wojewódzkich w Polsce. W kwietniu 1965 roku grupa już bez Janusza Godlewskiego zdobyła drugie miejsce na pierwszym ogólnopolskim przeglądzie zespołów muzyki rozrywkowej w Gliwicach. Latem tego samego roku połączyła się z formacją Impulsy, w której grali wokalista grający na harmonijce Dariusz Pankowski, gitarzysta Aleksander Wołodarski i grający na organach Marian Zimiński. Nowe Chochoły 2 kwietnia 1966 roku wystąpiły w Stodole na koncercie zorganizowanym z okazji otwarcia nowego lokalu klubu przy ulicy Wspólnej. W repertuarze grupy tym razem odnaleźć można było fascynację Rhythm and Bluesem spod znaku The Rolling Stones i The Artwoods. Powstał szereg własnych kompozycji Mariana Zimińskiego, przypominających brzmienie The Animals oraz The Kings. Duże uznanie Chochoły zyskały jako grupa akompaniująca dużemu gronu piosenkarzy, m.in. Krystynki, Filipinki czy Ren Gleno. Zespół wystąpił także w filmach Sam pośród miasta w reżyserii Haliny Bielińskiej i Marysia i Napoleon w reżyserii Leonarda Buczkowskiego oraz serialu Wojna domowa w reżyserii Jerzego Gruzy. W maju 1966 roku Chochoły udały się na dwutygodniową trasę koncertową z Czesławem Niemenem i Niebiesko-Czarnymi oraz zajęły trzecie miejsce na drugim ogólnopolskim przeglądzie zespołów muzyki rozrywkowej w Gliwicach. Zespół nie dostał się do finału wiosennego Festiwalu Muzyki Nastolatków i w rezultacie rozwiązał się z końcem lata 1966 roku. Muzycy zwerbowani przez Czesława Niemena rozpoczęli wkrótce pracę jako akwarele. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1966 roku mini-albumu Naście lat. Autorem kompozycji jest Marian Zimiński, zaś tekst napisał Stanisław Szydłowski. Przed Państwem Amor Akysz.
Był i kochał i znikł, miał on może taki tik lub podświadomości próg alienować go mógł. Żar uczuć był i szczezł. Seks, już eks, głos jej czuły był tak, jakby w uchu kląskał ptak. Lecz był inny chłop jak tur, alienował ją frr. Żar uczuć był i szczezł. Seks, już eks. Żar uczuć był i szczezł. Seks, już eks. Przeżycie razem iść, iść dłoń, iść, lecz a mnie alienacja więc rwie. Amor, amor, a kysz, po co strzelasz, przecież wisz. Jak to huśta każdy zmysł, erotyczny wyż niż. Żar uczuć był i szczezł. Seks, już eks. Żar uczuć był i szczezł. Seks, już eks. Żar uczuć był i szczezł. Seks, już eks.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Czemu kiedyś w długą noc płakałem. Znasz nawet myśli, których nigdy, nigdy nie wyznałem. To ty. Dla ciebie znajdę ciszę w środku burzy. To ty. Z mojej samotności wracam. Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi? A może to jeszcze za mało, że klęcząc przed tobą wyznaję te słowa, wyznaję. Ciebie czeka miejsce, gdzie nas nikt nie znajdzie. Gdzie ze mną musisz pójść i tam pozostać. Kto ty potrafisz pomóc mi, gdy jesteś blisko? To ty. Znasz moje myśli wszystkie. Proszę cię, uwierz mi, że bardzo cię kocham i klęcząc cię.